Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Dziś znów przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, ale poruszę pewne rzeczy, których jeszcze w moich sprawach nie było. Choć wierni słuchacze z pewnością zauważą, że o nich wspominałam i je troszeczkę zapowiadałam. Dzisiejsza historia rozgrywa się w roku 2016 w niewielkiej miejscowości Lake Brownwood w hrabstwie Brown w Teksasie. Jak w każdej niewielkiej miejscowości we wszystkich zakątkach globu, tak i tu panowało poczucie wspólnoty, każdy znał każdego, co sprawiało, że mieszkańcy czuli się raczej bezpieczni w swojej społeczności. Choć zazwyczaj wyrażenie każdy znał każdego jest oczywiście pewnym uogólnieniem, to Rhonda Chantey Blankship faktycznie znał praktycznie każdy. Chantey, bo tym imieniem się posługiwała, była 25-letnią, drobniutką dziewczyną. Nie dość, że była naprawdę niziutka, to ważyła niewiele ponad 40 kg. Każdy, kto ją znał, opisywał ją jako wesołą, delikatną, chętną do pomocy osóbkę. Wszyscy odczuwali wobec niej taki instynkt opiekuńczy. Dlaczego wszyscy tak dobrze kojarzyli dziewczynę? Chantey uwielbiała spacerować. Nie było dnia, w którym nie spędziłaby przynajmniej kilku godzin chodząc ulicami miasteczka i słuchając muzyki. Swoje ulubione utwory zawsze miała zgrane na telefon. Kiedy kogoś mijała, uśmiechała się od ucha do ucha i z daleka machała. Kiedy ktoś zatrzymywał się, by zaproponować jej podwiezienie, zazwyczaj grzecznie odmawiała. Prócz spacerów Chantey chętnie jeździła na rolkach i chodziła z przyjaciółmi na kręgle. Nieobce były jej kolorowe, błyszczące dodatki, często takie lekko dziecinne. Jednak Chantey nie zawsze wiodła tak beztroskie i bezpieczne życie. Nie wiadomo, co wydarzyło się z jej biologicznym ojcem. Kiedy miała 2 lata, jej matka związana była już z innym mężczyzną, który, jak możemy stwierdzić z dużą pewnością, nie odnajdywał się w roli ojca małego dziecka. Nie znamy szczegółów tego, co dokładnie spotkało Chantey na progu jej życia. Wiemy tylko 2 rzeczy. Akta sprawy opisujące przemoc, której padła wtedy ofiarą, opiewają na 800 stron. A kiedy pewnego razu ten mężczyzna był zmęczony płaczem Chantey i chciał ją uciszyć, dziewczynka trafiła do szpitala ze znacznymi obrażeniami mózgu. Niestety, urazy mózgu w tak młodym wieku najczęściej nie pozostają bez echa. Tak też było w przypadku Chantey, która cierpiała na niepełnosprawność intelektualną i deficyty rozwojowe. Dlatego choć miała te 25 lat, tak jak powiedziałem na początku, to jej osobowość, emocjonalność i rozumienie świata było w wielu aspektach bliższe osoby około 12-letniej. Jednak Chantey znalazła bezpieczny dom u dziadków od strony matki, którzy otoczyli ją miłością i opieką. Dzięki ich staraniom Chantey uczęszczała do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i gdy miała około 20 lat, ukończyła szkołę średnią. Utrzymywała także kontakt z matką, która wyszła za mąż za mężczyznę, z którym Chantey się zaprzyjaźniła. Pozostawała także w kontakcie ze swoim licznym rodzeństwem, zarówno tym przyrodnim, jak i przysposobionym po ślubie matki. Chantey znalazła także oparcie we wspólnocie kościelnej. Uczęszczała na msze w środy i w niedzielę, podczas których śpiewała w chórze. Choć Chantey nie umiała za bardzo czytać, to jej największym skarbem była otrzymana w prezencie Biblia. Kiedy ksiądz odczytywał jej fragment, Chantey prosiła siedzących obok o wskazanie fragmentu i zaznaczała go w swoim egzemplarzu. Ponoć później przepisywała ten fragment. Członkowie wspólnoty kościelnej często podwozili ją do domu, kiedy akurat nie chciała wracać piechotą. Zapraszali ją także na wspólne obiady, zwłaszcza w niedzielę. Chantey nie była jednak bardzo ufna wbrew temu wszystkiemu. Miała złotą zasadę, aby nie rozmawiać z nieznajomymi, a tym bardziej nie wsiadać do ich samochodów. W maju 2016 roku Chantey była już zaręczona i planowała swój ślub, rozpoczęcie kolejnego etapu w życiu. Jej babcia niestety nie dożyła tego momentu, ale jej dziadek pękał z dumy i był spokojny, wiedząc, że gdy go zabraknie, Chantey ma przy sobie wiele osób, które jej pomogą i się nią zaopiekują. Nie wiedział, że wśród tych wszystkich osób kryje się zło. 12 maja 2016 roku Chantey jak zwykle wędrowała po okolicy słuchając muzyki. Jak zawsze miała ze sobą swój telefon, bo jak wspomniałam, miała na nim zgrane swoje ulubione utwory, ale także miała go dlatego, że miała zapisane tam najważniejsze numery, pod które mogła zadzwonić w razie nagłego wypadku albo jakby coś jej się stało. W tym dniu spotkała się ze swoimi znajomymi w knajpie, gdzie spędzili jakiś czas jedząc burgery, rozmawiając, śmiejąc się. Następnie całą paczką udali się do domu jednego z nich, ale Chantey zdecydowała, że nie zostanie u kolegi i wróci do domu. Rozstała się z przyjaciółmi niecałe 50 metrów od swojego domu. Jednak nigdy do niego nie trafiła. Dziadek Charlie zaczął się niepokoić. Postanowił wypytać znajomych Chantey, sąsiadów, ale nikt niczego nie wiedział. Kiedy dziewczyna nie wróciła do domu na noc, dziadek wiedział, że stało się coś złego. 13 maja udał się do biura szeryfa i zgłosił zaginięcie wnuczki. Rozpoczęły się poszukiwania, w które włączyła się cała społeczność. Ochotnicy przeczesywali okolice, a także bardziej oddalone miejsca. Z godziny na godzinę rósł strach wszystkich, w szczególności dziadka dziewczyny. O 17:20, 15 maja, Chantey została znaleziona. Jednak nie było to takie zakończenie tej historii, o które wszyscy się modlili. Ciało dziewczyny zostało odnalezione w niezamieszkanej okolicy, około 8 km od jej domu, w piwnicy częściowo zawalonego, opuszczonego budynku. Była naga od pasa w dół, a jej bielizna rzucona była w kąt pomieszczenia. Na jej twarzy, szyi i tułowiu były ślady kilkunastu uderzeń dość ostrym przedmiotem. W toku śledztwa ustalono, że było to ostrze od kosiarki. Jak ustalił patolog, który badał ciało dziewczyny, miała ona zmiażdżoną krtań. Określił więc, iż przyczyną śmierci było uduszenie połączone z licznymi ciosami ostrym przedmiotem. Ustalono także, iż Chantey została zgwałcona. Zabezpieczono dwie próbki DNA. Jedną stanowiło nasienie znalezione w ciele dziewczyny, drugą tak zwane DNA kontaktowe pozostawione na narzędziu zbrodni, czyli ostrze od kosiarki. Nie znaleziono nigdzie w pobliżu komórki dziewczyny, co, jak wspomniałam wcześniej, było dość znaczące, jako że dziewczyna się z nią nie rozstawała, gdy była poza domem. Uznano, że zabrał ją zabójca. Ciało Chantey musiał zidentyfikować jej dziadek. Nawet nie próbuję sobie wyobrazić, co musiał przeżyć, widząc ślady tak ogromnej krzywdy, która spotkała jego ukochaną wnuczkę. Jak powiedział prasie, była całym moim światem. Nie wiem, jak poradzę sobie bez niej. Pogrzeby dziewczyny, który ze względu na stan jej ciała musiał odbyć się przy zamkniętej trumnie, wzięło udział przeszło 400 osób. Pastor kościoła, do którego uczęszczała Chantey, na jej ostatnie pożegnanie wybrał fragment trzeciej księgi Eklezjasty, którą rozpoczynają słowa. Każda rzecz ma swój czas i każde przedsięwzięcie ma swój czas pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jak tłumaczy pastor, teraz nadszedł jej czas na nowe życie w Jezusie Chrystusie i na każdego z nas nadejdzie ten czas. Cała miejscowość była wstrząśnięta tą sprawą. Kto mógł to zrobić? Żeby Chantey mogła znaleźć się w takiej odległości od domu, musiała wsiąść do czegoś z samochodu. No, a jak wiemy, każdy miał pewność, że nie wsiadłaby do samochodu kogoś nieznajomego. A więc to ktoś lokalny? No ale kto? Nikt nikomu nie przychodził do głowy. Może więc ktoś ją wciągnął do samochodu. Z drugiej strony, wtedy pewnie ktoś by usłyszał jej krzyki. Ilość pytań rosła. I to nie tylko w głowach mieszkańców, ale przede wszystkim śledczych. Dokładali wszelkich starań, by znaleźć sprawiedliwość dla Chantey. Przesłuchiwali bliskich, znajomych, sąsiadów, członków kościoła. Nie było jednak nikogo, kto mógłby wskazać kogokolwiek, kto źle życzyłby dziewczynie. Oczywistym kandydatem był narzeczony. Jak wiemy, większość ofiar niestety nie tylko zna swojego oprawcę, ale jest to też jedna z jej najbliższych osób. Szybko jednak został wyeliminowany jako podejrzany, bo nie tylko miał naprawdę solidne alibi, ale także jego DNA nie pasowało do próbki pobranej z miejsca zbrodni. Na nic była też próba znalezienia logowań komórek, gdyż miejsce zbrodni, jak wspomniałam, było w praktycznie niezamieszkanej okolicy, dla której usługi telekomunikacyjne oferował tylko jeden maszt i pokrywał on naprawdę ogromny teren. Nie można było więc stwierdzić, jaka komórka logowała się dokładnie w tej okolicy, czy też w pobliżu telefonu Chantey. Sam telefon dziewczyny także nie logował się po jej śmierci w żadnym innym miejscu. Był to kolejny ślepy trop. Bliscy Chantey utworzyli grupę na Facebooku, na której wrzucali posty dotyczące dziewczyny. Zachęcali do składania zeznań. Jednak i to nie sprawiło, że pojawił się jakiś nowy trop. Miały dni, tygodnie, miesiące, rok. Śledczy sfrustrowani czuli, że kręcą się w kółko. Próbowali naprawdę wszystkiego i za każdym razem trafiali na mur. W końcu jednak uzmysłowili sobie, że mają jeszcze nowe opcje. Nadwyrężając poważnie budżet, postanowili skorzystać z profilowania DNA. Jak zapewne wiecie, w większości śledztw DNA wykorzystywane jest biernie. To znaczy, kiedy znajdzie się podejrzany, porównuje się jego próbkę z DNA zabezpieczonym na miejscu zbrodni lub próbkę tą porównuje się z zebranymi próbkami osób skazanych, które znajdują się w międzynarodowej bazie danych. Takie wykorzystanie DNA uznawane jest przez wszystkie sądy na świecie. Jednak od kilku lat pojawiły się bardziej czynne możliwości wykorzystania tej potężnej bazy danych. Póki co nie są uznawane przez sąd jako takie i muszą być weryfikowane, tą bardziej bierną metodą, jednak dają zupełnie nowe możliwości. Jedna z nich polega na porównaniu próbki z bazami danych nie tylko przestępców, ale także tworzonej przez dawców dobrowolnych w programach takich jak 23andMe, którzy wyrazili zgodę na wykorzystywanie danych dotyczących ich DNA przez organy śledcze. Poprzez to działanie odnajduje się krewnych sprawcy. Najczęściej oczywiście nie są to bliscy krewni, a osoby spokrewnione w którejś linii. Co znaczy, że ich wspólny przodek znajduje się w ich drzewie genealogicznym 3-4 pokolenia wcześniej. Badacze znajdują tego wspólnego przodka i odtwarzają jego drzewo genealogiczne, uwzględniając wszystkich potomków. Gdy dojdą do pokolenia, w którym mógł być sprawca, ponieważ zgadza się wiek, to odrzucając osoby na przykład nieodpowiedniej płci, później sprawdzają każdego, kto pasuje do profilu sprawcy, aż zostają im potencjalni podejrzani, którzy mieli po prostu możliwość popełnienia danego czynu. Od nich zbierają próbkę, czy poprzez tak zwane porzucone DNA, czyli na przykład wyrzuconą chusteczkę, zostawiony kubek, a nawet poprzez ekshumację. Jak nie trudno się domyśleć, jest to niezwykle czasochłonna i kosztowna operacja. Jednak używana jest do rozwiązywania spraw mordów sprzed nawet 40 lat. I możliwe, że o sprawie, gdzie ta technika została użyta do rozwiązania takiego właśnie przestępstwa, opowiem w przyszłości. Teraz chciałam poświęcić temu krótką chwilę, gdyż uważam to za szalenie interesujące i tak naprawdę pokrzepiające. W sprawie Chantey skorzystano z drugiej techniki, o której kiedyś wspominałam, mianowicie techniki fenotypowej, czyli tworzenia portretu sprawcy z jego DNA. Póki co jest to nadal dość ograniczona metoda, jednak szeryf Vance Hill i prokurator, widząc, że nie mają już żadnych ścieżek, którymi mogliby popchnąć śledztwo do przodu, postanowili jej spróbować, by złapać mężczyznę, który w tak okrutny sposób odebrał życie Chantey. Ustalono, iż sprawca ma europejskich przodków, jest osobą rasy białej z bardzo jasną skórą o nielicznych piegach, o jasnych, niebieskich lub zielonych oczach, z włosami koloru blond lub jasny brąz. Tyle można było wtedy określić. Portret tworzony jest w taki sposób, że uwzględniając płeć i te dane, tworzony jest dość ogólny obraz osoby posiadającej te cechy w wieku około 25 lat, z uwagi na fakt, że DNA nie pokazuje, w jakim wieku jest osoba, która je pozostawiła, przynajmniej póki co nie można tego określić. Do tego przyjmuje się średnią masę ciała, raczej krótkie włosy i nie uwzględnia się zarostu. Firma Parabon Nona Labs, tworząc te portrety, kieruje się także zdobytym doświadczeniem i prowadzonymi analizami. I tak na przykład wiedząc, że podejrzany ma pochodzenie europejskie, dodatkowo mogą też określić, z jakiego rejonu Europy dokładnie jest, są w stanie uzyskać przybliżone rysy twarzy w zakresie budowy szczęki, nosa, ust czy kształtu oczu. Jak widzicie, póki co z jednej strony robi to niewątpliwie wrażenie. Z drugiej, tak nie do końca, bo jakby się uprzeć i mnie i Natalię w tych parametrach można by opisać zasadniczo tymi samymi cechami. Bo mamy obydwie dość jasną skórę, ciemne włosy, ciemnozielone oczy, podobnych przodków, a jednak nasz wygląd znacznie się różni. 9 listopada 2017 roku szeryf Hill opublikował stworzony tą metodą portret, zastrzegając jednocześnie, że nie jest to dokładny portret, a raczej przewidywany, zbliżony wygląd i należy bardziej skupić się na cechach szczególnych niż na ogólnej aparycji. Apelował, aby ktokolwiek, kto myśli, że kogoś mu ten wizerunek przypomina, skontaktował się z biurem szeryfa hrabstwa Brown. Na grupie na Facebooku, gdzie rodzina cały czas umieszczała posty prosząc o pomoc w schwytaniu mordercy Chantey, pojawiła się nowa siła. Wrzucano nie tylko portret, który utworzono za pomocą profilowania DNA, ale także drukowano ulotki, na których było zdjęcie Chantey obok tego rysopisu z prośbą skontaktowania się z biurem szeryfa. Nie tylko rodzina liczyła, że w końcu uda się odnaleźć sprawcę. Zarówno szeryf, jak i prokurator modlili się, aby w końcu przyniosło to przełom. I tak też się stało. Inwestycja niespełna $4000, jak przyznał sam szeryf, okazała się najlepszą, jaką kiedykolwiek dokonało jego biuro. Choć wielokrotnie przekraczało budżet na tego typu badania, którym dysponowali. Na posterunek zaczęły dzwonić telefony, w których wiele osób podawało jedno nazwisko. Ryan Riggs. Kim był Ryan? W czasie, kiedy opublikowano portret, miał 22 lata i mieszkał z rodzicami Michelle i Jasonem Riggs. Jego mama pracowała w banku, zaś ojciec pracował jako doradca w niedaleko położonym więzieniu. Prowadzili normalne, małomiasteczkowe, rodzinne życie. Rodzice Ryana znali Chantey, zaprzyjaźnili się z nią w kościele. Często opowiadała im, co się u niej dzieje, czasem zabierali ją po drodze i podwozili do kościoła lub z kościoła do domu. Siedzieli w jednej ławce. Zdarzało się, że zabierali ją na lunch. Podczas któregoś z tych wspólnych momentów Ryan musiał bliżej poznać Chantey, bo nie należał on do bezpośredniego grona przyjaciół Chantey. Trudno się dziwić, skoro gdy był młodszy, dokuczał jej i jej kuzynowi. Jednak później z tym kuzynem się dość zaprzyjaźnił, więc widocznie było to jakieś takie dziecięce zachowanie. Przez rodziców Ryan opisywany był jako obowiązkowy, przykładający się do nauki chłopak, który jednak popadał w drobne problemy z prawem. Takie najpoważniejsze wykroczenie, które mu się wydarzyło, dotyczyło wywozu śmieci. Rodzice dawali mu pieniądze na oddanie śmieci na wysypisko, natomiast chłopak pieniądze zostawiał dla siebie, natomiast śmieci wyrzucał w odosobionym miejscu. No ale, no sami przyznacie, jest to takie wykroczenie, które no myślę, że wielu młodych ludzi mogłoby mieć na sumieniu, jakby mogło mieć w wizji jakieś tam dodatkowe pieniążki, a wydawałoby im się, że nie zostaną złapani. Tu natomiast, no, jak typowy młody człowiek nie przewidział wszystkich możliwych sposobów, w jaki można by dojść do tego, kto wyrzucił śmieci, ponieważ w tym, co wyrzucił, były rzeczy zawierające nazwisko i adres rodziny. Więc bardzo szybko ustalono, do kogo te porzucone odpadki należą, no i został odnotowany i dostał drobną karę. Był to jednak, no tak jak powiedziałam, dość mały incydent taki dorastającego chłopaka. Rodziców tak naprawdę bardziej martwiły ostatnie eksperymenty syna z narkotykami oraz próba samobójcza, po której odkryto w jego organizmie amfetaminę, a nie tylko marihuanę, do której wcześniej przyznał się rodzicom. Matka Ryana wspominała, że syn przejął się śmiercią Chantey. Kiedy dowiedział się o znalezieniu jej zwłok, płakał wraz ze swoim przyjacielem. Później brał udział w pogrzebie. Trochę myślała, że to właśnie to zdarzenie coś poruszyło w jej synu i nie może sobie z tym poradzić. W końcu i dla niej nie było to łatwe. W dniu, w którym Chantey została zabita, mijała ją, gdy jechali razem z Jasonem do przyjaciół. Jak zawsze pomachała do nich, a oni spytali, czy ją gdzieś podwieźć. Jak zwykle, odmówiła. Jak wspomina Michelle, naprawdę męczyło mnie to, że ten, kto to zrobił, nie został złapany. Modliłam się o to, by złapano tę osobę i modliłam się także za nią. Modliłam się za rodzinę Chantey, za nas wszystkich, których dotknęła ta zbrodnia. Prosiłam Boga, aby sprawił, by sprawca cierpiał tak mocno, żeby nie mógł tego znieść i zrobił to, co trzeba. I usłyszałam wtedy głos Boga. Nawet jeśli byłby to twój syn? Nie chciałam o tym myśleć, ale zanim zakończyłam ten dialog, odpowiedziałam tak. Oczywiście jest to wypowiedź Michelle post factum, ale możliwe, że instynkt matki jej nie zawodził i czuła, że to, co się dzieje z jej synem, ma związek z Chantey. Z pewnością jednak w najgorszych scenariuszach nie sądziła, że powiązany będzie w taki sposób. Kiedy w prasie i mediach pojawił się portret utworzony na podstawie DNA sprawcy, po przyjściu do domu Michelle zagadała o to syna. Była to ważna wiadomość i rozmawiało o tym całe miasteczko. Ku jej zdziwieniu syn odpowiedział krótko, że widział go, ale to nie on. Niezwykle ją to zdziwiło. Spojrzała jeszcze raz na portret, bo nie rozumiała, skąd wziął mu się ten pomysł, że jest podobny do niego. Podzieliła się tym z mężem. Na początku kompletnie nie widzieli podobieństwa do swojego syna. Widzieli same niezgodności. Jak wspomina ojciec Ryana, przyglądałem się dalej i gdy czytałem o prawdopodobnym pochodzeniu, kolorze oczu, włosów, to, że sprawca ma nieliczne piegi i o całej tej reszcie, to brzmi jakby mogło chodzić o Ryana. Ale siedzę dalej i myślę, że włosy się nie zgadzają. No i oczywiście jestem tatą, więc nie mogło mi przyjść przez myśl, że tak, to z pewnością on. Po odebraniu kilku telefonów, w których pojawiło się imię Ryana, szeryf postanowił mu się przyjrzeć, ponieważ podczas całego dotychczasowego śledztwa jego imię nie pojawiło się ani razu. Znalazł kartotekę chłopaka, która została założona, gdy przyłapano go na śmieceniu. Szeryf poczuł przepływ nadziei. Ryan wyrzucił śmieci niedaleko miejsca, gdzie znaleziono ciało Chantey. Jako pretekst do zaproszenia go na komisariat postanowiono wykorzystać rzekome porzucenie śmieci i podejrzenie, że mógł znowu to zrobić Ryan. Kiedy jednak pojawili się w domu Ricksów, okazało się, że Ryan uciekł z domu. Matka Ryana wspomina, że później tego dnia, w którym pojawił się portret pamięciowy, słuchała z synem piosenki chrześcijańskiego piosenkarza, w której była linijka: unieś swą głowę, strudzony grzeszniku. I rozmawiali o tym, jak podoba im się ta piosenka. A później Ryan powiedział, że wychodzi do kolegi, ale nie wrócił już do domu. Kiedy policja pojawiła się w domu Ricksów, ci domyślili się, że nie chodzi tylko o porzucone śmieci. Powiedzieli szczerze, że syn wyszedł z domu i nie wrócił. Bali się, że może próbować odebrać sobie życie. Jak wspomina ojciec Ryana, w modlitwie mówiłem, że nie dbam o to, co się wydarzy, że chcę tylko, aby zrobił to, co trzeba. Chciałem po prostu znów go zobaczyć, a nie identyfikować jego ciało. W myślach prosiłem, zrób to, co trzeba, będę przy tobie. Zamierzałem z nim zostać, ponieważ go kocham. Rodzice odkryli, że Ryan mieszka pod mostem, ale zauważyli, że czasem jest aktywny w swoich mediach społecznościowych. Dlatego wrzucali na Facebook prośby, by wrócił do domu, że będą go wspierać, obojętnie co się wydarzy. Siostra Ryana skontaktowała się z matką, co się dzieje, a ta powiedziała jej o tym, co się wydarzyło po ujawnieniu rysopisu, o zachowaniu Ryana i o wizycie policji. Powiedziała jej, że musi przygotować się na możliwość, że to on był sprawcą. W środę 15 listopada Michelle i Jason wrócili o jednej porze do domu z pracy, bo planowali się wybrać na nabożeństwo o godzinie 18. Kiedy Jason wszedł do domu, znalazł liścik od swojego syna, którego nie widzieli w tamtym czasie od kilku dni. Ryan napisał: idźcie do kościoła i zobaczcie, na co Bóg da mi odwagę. Michelle była wciąż na zewnątrz, zaniepokojona dziwnym zachowaniem ich kota, który patrzył na ogródek na tyłach domu i był zaniepokojony. Postanowiła zobaczyć, co tam się dzieje i zobaczyła swojego syna. Wystraszyli się na swój widok, ale Michelle szybko zaczęła mówić łagodnie do syna, gdyż bała się, że znów zniknie. Ryan powiedział do niej: muszę coś ci powiedzieć, ale nie mogę. Matka odpowiedziała, że rozumie, ale musi to zrobić. Ryan rozpłakał się i wyznał, że zabił Chantey. Wtulił się w matkę, która prosiła o siłę. Gdy Jason wyszedł z domu i ich zobaczył, spojrzał na żonę z pytaniem, a ta potwierdziła skinieniem głowy jego najmroczniejsze obawy. Także się rozpłakał i przytulił swoich bliskich. Musiał być boleśnie świadomy, że może być to ostatni raz, kiedy jest im to dane. Ryan poprosił, aby rodzice zabrali go najpierw do kościoła, zanim zabiorą go na posterunek. Przed wejściem do świątyni stał pastor Kinner, witając wiernych na wieczornym nabożeństwie. Jason poprosił, aby poświęcił im chwilę. Kiedy pastor podszedł do nich, Ryan zaczął płakać i przytulił się do duchownego. W końcu powiedział: przybyłem dziś do kościoła zrobić to, co trzeba. Jestem mordercą. Muszę to wyznać. Tak też się stało przed rozpoczęciem mszy. Ryan wyspowiadał się zebranym wiernym, że jest winny śmierci Chantey. Oczywiście świadkowie byli zszokowani. Pojawiły się przeróżne emocje, od złości, poczucia zdrady, po współczucie, zwłaszcza względem rodziców, którzy przez cały czas byli przy swoim dziecku. Po tym wyjątkowym akcie pastor zadzwonił do szeryfa poinformować go o tym, że Ryan wyznał, że jest mordercą Chantey. Prawdopodobnie właśnie dlatego, żeby nie być związanym tajemnicą spowiedzi, pozwolił Ryanowi na spowiedź powszechną przed całym zgromadzeniem. Szeryf zgodził się, aby na posterunek odwieźli Ryana rodzice. Eskortowali ich proboszcz z żoną oraz kilkoro innych wiernych. Pomimo, że musieli pokonać około 40 kilometrów, niewiele rozmawiali, bo też co można powiedzieć w takiej chwili. Ojciec Ryana wspomina: powiedziałem mu, aby odpowiadał szczerze na pytania, nic nie ukrywał, nie grał w żadne gry, żeby po prostu był szczery i odnosił się do śledczych z szacunkiem. Na parkingu Ryan został przejęty przez dwóch śledczych, którzy zaprowadzili go do pokoju przesłuchań. Resztę szeryf Hill zaprowadził do środka i kazał podać im kawę. Rodzice wspominają, że czują wielką wdzięczność za to, że zostali potraktowani po ludzku w tamtym momencie, ale także podczas całego prowadzonego śledztwa. W tym wszystkim było im to niezwykle potrzebne i niezwykle istotne. Szeryf Hill ruszył do pokoju, gdzie był już prokurator. Razem monitorowali przesłuchanie Ryana. Chłopak wyznał, co wydarzyło się w tamten piątek. Przyznał, że od dawna fantazjował na temat zabicia kogoś, zgwałcenia. Miał tego typu myśli. Kiedy jego rodzice jak co piątek wybrali się do przyjaciół pograć w planszówki, on został w domu. Później pojechał swoim autem i po drodze zobaczył Chantey. Pomyślał, że będzie idealną, bo łatwą ofiarą. Zagadał ją, że ma fajną nową muzykę i zaproponował, żeby posłuchała razem z nim. Dziewczyna rozpoznała go i chętnie przystała na możliwość poznania nowych utworów. Przy akompaniamencie muzyki pojechali w miejsce często odwiedzane przez młodzież niedaleko rzeki. Ryan trochę z nią flirtował. Siedzieli i słuchali, przynajmniej Chantey. Gdy minęło trochę czasu, pojechał z dziewczyną w odludną okolicę. Zaparkował obok opuszczonego, częściowo zawalonego budynku. Znów siedzieli i słuchali muzyki. Tym razem jednak Ryan delikatnie objął ramieniem Chantey. Nie był to jednak gest sympatii. Pozwalał mu na lepsze ułożenie dziewczyny, by móc ją zacząć dusić. Złapał drobną szyję Chantej i zaczął miażdżyć z całej siły. Zsunął do jej ubrania i zaczął ją gwałcić. Dziewczyna walczyła, później przestała się ruszać. Ryan kilkukrotnie ją zgwałcił, zanim zaspokoił swoje bestialskie żądze. Wziął leciutkie, drobne ciało dziewczyny i zaniósł do piwnicy budynku, by ją ukryć. Kiedy kładł ją na podłodze, wydała z siebie słaby dźwięk. Wtedy dostrzegł, że nie zabił jej podczas duszenia, a jedynie pozbawił ją przytomności. Chwycił więc za znalezione ostrze od kosiarki i zaczął okładać dziewczynę po twarzy, szyi i torsie, aż upewnił się, że na pewno nie żyje. Bieliznę Chantej oraz ostrze rzucił w kąt piwnicy. Zabrał jednak komórkę dziewczyny, którą wyrzucił z okna, wracając do domu. Rodzice Ryana wspominają, że gdy wrócili od znajomych, Ryan siedział dokładnie w tej samej pozycji jak kilka godzin temu, gdy opuszczali dom. Grał w gry, oglądał telewizję. Przywitał się z nimi. Nie mieli prawa myśleć, że gdziekolwiek ruszał się z domu, a już tym bardziej, że mógł dokonać tych wszystkich makabrycznych czynów. Choć zarówno rodzice, jak i pastor podkreślają emocjonalność Ryana, to śledczy, którzy odbierali od niego zeznania, zauważyli, że Ryan opowiadał o wszystkim bez emocji. Tak po prostu. Także niektórzy wierni będący świadkami jego spowiedzi zauważyli, że nie wydawał się okazywać zbytnich emocji. I oczywiście możemy to interpretować dwojako. Albo przed rodzicami i pastorem udawał, albo po tym, jak przed osobami dla niego najbliższymi, najbardziej znaczącymi, otworzył się, wylał z siebie te wszystkie emocje, to już kiedy wyjawiał swój mroczny sekret po raz któryś osobom zasadniczo mu obojętnym, nie miał już sobie tyle siły tej pierwszej fali emocji, no i nie było to dla niego tak dotkliwe jak wcześniej. Śledczy spytali go, dlaczego się przyznaje. Ryan odpowiedział, że wiedział, że jest poszukiwany. Uciekł z domu i chciał popełnić samobójstwo, ale zaczął rozmawiać z Bogiem i ten powiedział mu, co musi zrobić, aby dostąpić zbawienia. Poszedłem do kościoła, by oddać się w ręce Boga, a teraz oddaję się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Spytany o to, jakiej kary się spodziewa, odpowiedział krótko. Z pewnością śmierć. Podczas składania zeznań Ryan przyznał się do sporadycznego zażywania narkotyków, choć zastrzegł, że w dzień dokonywania morderstwa nie był pod ich wpływem. Wspomniał o tym, że próbował kiedyś utopić swojego psa oraz delikatnie napomknął o tym, że był molestowany przez krewnego w dzieciństwie, ale nie podał dalszych szczegółów. Z wywiadu śledczy dowiedzieli się także, że w rodzinie Ryana zdarzały się problemy ze zdrowiem psychicznym. Jednak u Ryana nie stwierdzono żadnych zaburzeń pomimo tego wszystkiego. Po złożeniu zeznań chłopak został zatrzymany i pobrano od niego próbkę DNA. Było ono zgodne z materiałem zebranym na miejscu zbrodni. Później śledczy udali się w miejsce, które wskazał jako te, którym wyrzucił komórkę dziewczyny. Pomimo, że minęło już 1,5 roku od tamtej makabrycznej nocy, wciąż tam była. Oczywiście był to dodatkowy dowód na to, że Ryan faktycznie jest sprawcą, gdyż posiadał wiedzę, którą mógł mieć jedynie morderca. Dziadek Chantej, Charlie Barnett, w chwili jej śmierci miał 87 lat, ale jak to się mówi, był na fleku. W młodości pracował w marynarce jako kierowca, a później w policji. W czasie, gdy zatrzymano Ryana, wciąż pracował. Jeździł maszyną do czyszczenia ulic. Jak sam mówił, planował żyć do 110 lat. Prokuratura potrzebowała go jako kluczowego świadka, który będzie w stanie najlepiej odmalować obraz Chantej przed ławą przysięgłych. Nie tylko na czym polegała jej niepełnosprawność, ale przede wszystkim kim była. Prawo, i no nie wiem, czy tak wygląda to w całych Stanach, czy tylko w Teksasie, przewidywało, że osoby powyżej 65 lat mogą złożyć zeznania w depozyt, to znaczy zeznawać przed rozpoczęciem już faktycznego procesu sądowego. Wezwany zostaje oskarżony z obrońcą oraz prokurator, protokolant i osoba nagrywająca materiał wideo z tego zeznania. Potem jest to odtwarzane podczas właściwej rozprawy sądowej. Tak też zrobiono w tym przypadku, co okazało się niestety potrzebne, bo pomimo naprawdę wspaniałego stanu zdrowia, jak na prawie 90 lat, stres związany ze śmiercią jego ukochanej wnuczki zrobił swoje. A obecność mordercy podczas przesłuchania i poznanie szczegółów tego, jak wyglądały ostatnie chwile jego Chantej, stanowiły kolejny cios. Zaledwie kilka miesięcy po złożeniu zeznań, pan Charlie dostał rozległego wylewu. A i tak należy założyć, że mógł nie wiedzieć wszystkiego. Dlaczego? Bo z uwagi na dobro śledztwa i późniejszego procesu sądowego, sędzia prowadzący wydał tak zwany gag order, czyli uniemożliwił każdej ze stron podawanie informacji na temat sprawy prasie i innym osobom, w wyniku czego rodzina nie otrzymywała wszystkich informacji. Co oczywiście jest niezwykle okrutne w stosunku do nich i nie bez żadnej podstawy pojawiał się taki gorzki zarzut z ich strony, że bardziej dba się o dobro sprawcy niż ktokolwiek zadbał o dobro Chantej, a już nie mówiąc o ich. Prokurator dowiedział się, że obrońca wystąpił o wydanie dokumentów dotyczących przemocy, której padła ofiarą w dzieciństwie Chantej. Dlaczego? Obrońca podniósł, że jeśli znajdą się tam dane dotyczące wykorzystania seksualnego, to może to sugerować, że Chantej mogła być otwarta na przygodne stosunki seksualne, co za tym idzie mogła zgodzić się na seks z Ryanem. Oczywiście referowano tu do smutnych statystyk, które mówią o tym, że dzieci wykorzystywane seksualnie później z jednej strony starają się odzyskać kontrolę nad tą sferą życia, z drugiej powtarzając wypatrzony schemat bliskości, stają się często dość mocno seksualne i właśnie wdają się w takie przygodne relacje. Możecie się zastanawiać, po co w ogóle podnosić coś takiego, dokładając rodzinie kolejnych ciosów. Udowadniając lub zasiewając przynajmniej ziarno wątpliwości co do tego, czy wystąpił gwałt, można było udowodnić, że nie doszło tu do tak zwanego capital murder, czyli no powiedzmy takiego morderstwa najpoważniejszego, za które grozi kara śmierci. A będzie to w cudzysłowie jedynie morderstwo pierwszego stopnia, za które grozi maksymalnie kara dożywocia bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze warunkowe zwolnienie. Tłumaczenie tu jest takie, że jeżeli jest gwałt, to jest w cudzysłowie oczywiście nie tylko morderstwo, ale także przymuszenie. Natomiast kiedy jest tylko morderstwo, to odchodzi ten cały motyw seksualny, odchodzi ta cała przemoc, która jest dodatkowo, więc schodzi jakby z półki możliwych kar do zasądzenia ta kara śmierci. I o to tutaj po prostu chodziło obrońcy. No oczywiście obrońca ma takie zadanie, żeby jak najlepiej działać na rzecz swojego klienta, natomiast faktycznie no, z punktu widzenia rodziny no i pamięci Chantej naprawdę no, jest to dość trudne. No i między innymi dlatego, ale także aby zaoszczędzić sobie całego bólu procesu, rodzina przyjęła propozycję ugody, w której Ryan przyznał się do tego najpoważniejszego morderstwa w zamian za zrezygnowanie z kary śmierci, jako tej kary, która zostanie mu wymierzona. I tak 15 lutego 2019 roku odbyła się rozprawa, w trakcie której Ryan przyznał się do winy i został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. W rozprawie tej brała udział cała rodzina Chantej wraz z dziadkiem. Niestety nie wiem, czy wylewu dostał przed, czy po tej rozprawie i czy wylew ten przeżył. Bo nie było to po prostu podane w źródłach, było tylko podane, że no dobrze, że był ten depozyt wzięty, ponieważ gdyby doszło do tej prawidłowej rozprawy, no to on już nie mógłby takich zeznań złożyć, bo ta prawidłowa rozprawa była zaplanowana na wrzesień tego 2019 roku, a tutaj ta ugoda, że była zgoda na ugodę, ona się wcześniej po prostu ta dotycząca tej ugody odbyła. Matce Chantej zostało udzielone prawo do odczytania mowy końcowej, w której między innymi powiedziała bezpośrednio do Ryana: nigdy nie weźmiesz ślubu, nie dasz wnuków swoim rodzicom. Moja córka wybaczyłaby ci, ponieważ właśnie taką osobą była. Mam nadzieję, że pewnego dnia zrozumiesz wszystko to, co zrobiłeś, nie tylko nam, ale także swojej rodzinie. Później mama Chantej powiedziała prasie, że nie ma żalu do rodziców Ryana, ale cieszy się, że chłopak jest za kratami. Dodała: rana po jej stracie nigdy się nie goi. Wciąż czuję, jakby to było wczoraj. Oburza mnie to, co zrobił Ryan. W jakimś stopniu mu wybaczyłam, ale nie całkiem. Po rozprawie rodzice Ryana spotkali się z matką i ojczymem Chantej przed sądem. Porozmawiali i znaleźli zrozumienie, bo choć państwo Riggs mogą widywać się z synem 3 razy w miesiącu, celebrować z nim jego urodziny czy święta, to przecież w ogromnym stopniu go stracili. A on stracił potencjał całego swojego życia, które miał przed sobą. Co myślę, że dla rodzica jest jednym z największych ciosów i cierpień. I dlatego opisując tą sprawę, poświęciłam dość sporo czasu, aby przedstawić także ich historię, ich stronę tego całego cierpienia, o którym często w tych dramatach, o których tutaj opowiadamy, no się zapomina, one nie są opisywane. W ogóle rodzina się nie wypowiada sprawcy. Najczęściej ta rodzina jest bardzo mocno piętnowana, tak jak kiedyś tutaj już napomknęłyśmy. Tu akurat rodzice Ryana udzielili bardzo obszernego wywiadu dla miejscowego Brownwood Bulletin, w którym można poznać historię z ich punktu widzenia, to jak do nich docierało, co zrobił ich syn, ten ból, który przeżywali i przeżywają zresztą do dziś, ten strach, który czuli. Na grupie na Facebooku, o której wspomniałam wcześniej, rodzina Czętej umieściła w dniu, w którym osądzono karę dla Ryana, taki wpis. Już po wszystkim nasza dziewczynka otrzymała swoją sprawiedliwość. No i tak właśnie kończy się ta bardzo smutna historia. Ja tutaj chciałam wskazać moje główne źródło inspiracji, gdzie pierwszy raz usłyszałam o tej sprawie, to jest podcast DNA ID, który w całości traktuje właśnie o sprawach, które zostały rozwiązane dzięki różnym zastosowaniom technik DNA. Także jeżeli dajecie też szansę zagranicznym podcastom w języku angielskim, no to jak najbardziej Was zachęcam, bo te sprawy są bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Także tutaj chciałam to napomknąć, bo dziewczyna naprawdę wykonuje kawał dobrej roboty i tutaj też kilka danych, które nie są w tych powszechnych artykułach, udało jej się od śledczych po prostu wyciągnąć, bo wystąpiła o wydanie informacji publicznej o tej sprawie, no i udało jej się też przeprowadzić jakąś tam rozmowę właśnie tutaj chyba z tym panem szeryfem, ewentualnie z tym śledczym, który zbierał zeznania od Ryana, także tak powiedzmy z pierwszej ręki.
Mi się podoba to, że przedstawiłaś nie tylko rodzinę ofiary i samą ofiarę, ale też właśnie rodziców mordercy. Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak oni się musieli czuć, że mieli syna, o którym mieli naprawdę dobre zdanie, z którym mieli dobry kontakt, który według nich był grzecznym chłopcem, jeżeli tak można powiedzieć, o 22-latku. No a tutaj najgorsza możliwa zbrodnia na bezbronnej dziewczynie, jego pierwsza zbrodnia i tak poważna, i fakt, że przyznał się do tego, że on wcześniej o tym myślał, że chciał kogoś zabić, niewyobrażalne, co ci rodzice musieli przejść, bo to jest zawsze tragedia nie tylko jednej strony, tej strony, która straciła swoją najbliższą, ale też drugiej strony, która również w jakiś sposób traci swoją najbliższą osobę, która również, no, jakby nie patrzeć, jest jednak oceniana przez otoczenie. W niektórych historiach jest tak piętnowana, że musi się wynieść gdzieś dalej, zmienić tożsamość, bo po prostu nie ma możliwości dalej żyć, mimo że tak naprawdę to oni nie są niczemu winni, bo no nie są to zawsze takie przypadki, że to rodzice ukształtowali taką jednostkę, jakby wpłynęli na nią, że stała się mordercą. No tutaj w tym przypadku ewidentnie tak nie było, przynajmniej z tego, co nam opowiedziałaś, co podają źródła. Więc no potworna tragedia dla jednej i dla drugiej strony, a sama zbrodnia naprawdę niewyobrażalna i żal dziewczyny tak bardzo niewinnej, tak delikatnej, ukochanej przez wszystkich. Potworna, potworna zbrodnia.
No zdecydowanie, ja przyznam szczerze, że gdy usłyszałam o tej sprawie, to właśnie ta postać Częty, zresztą na okładce możecie zobaczyć jej zdjęcie, na którym naprawdę no, jest przeurocza po prostu. Też jak popatrzycie w źródłach, ale też możecie poszukać w internecie, wystarczy wpisać jej imię w Google Grafika, to też są jej zdjęcie właśnie z tym jej narzeczonym, czy z jakąś inną osobą, to ona faktycznie jest naprawdę, nie wiem, 1,50 m może tam ma w porywach, także ona jest naprawdę drobniutka, drobniutka. I faktycznie ten uśmiech taki od ucha do ucha. Także naprawdę wierzę, że ona wywoływała takie ciepłe uczucia, zwłaszcza, że nikomu nic absolutnie złego nie robiła, nawet myślę, że wielu osobom no, sprawiała, że tak się zrobiło miło i ciepło, jak się do nich z daleka uśmiechała, machała im tam, porozmawiała z nimi i chciała się dzielić tymi swoimi wszystkimi doświadczeniami, które miała. Jej życie zaczęło się no, dramatycznie. Bo nie wyobrażam sobie, przez co przeszła, skoro kartoteka miała 800 stron. A wiadomo, że nie wszystko w tej kartotece na pewno się znalazło. A ten jeden przypadek, podejrzewam, że nie jeden przypadek, ale ten, gdzie trafiła już do szpitala, no to uległ uszkodzeniu mózg, czyli w tym momencie no niewyobrażalnie musiała być mocno pobita w głowę. Jeżeli miało to wpływ na rozwój mózgu na tyle, że wywołało tą niepełnosprawność intelektualną. Także nie wyobrażam sobie, przez co przeszła na progu życia. Po prostu rozrywa serce, że jej koniec życia wygląda w taki, a nie inny sposób, kiedy tak naprawdę zaczęło się wszystko układać, gdzie miała tego narzeczonego, gdzie miała taką swoją wspólnotę, taką swoją enklawę, do której należała, gdzie czuła się tak bezpiecznie, swoich przyjaciół. No a skończyło się tak, a nie inaczej. Także No jest to bardzo, bardzo smutna historia. Ja także tutaj czytając te wypowiedzi tych rodziców Ryana, wiadomo, oni to wszystko opowiadają post factum dla prasy, no to wiadomo, że to jest takie trochę uładzone. Tu widać, że im dużo widocznie daje ta ich wiara i to ich jakoś tam trzyma, bo wierzą w to, że pewnie to wszystko jakiś tam ma sens, to jest jakieś tam doświadczenie, jakaś próba dla wszystkich, że Chante jest teraz właśnie przy Bogu, czyli w dobrym świecie. No daje im to dużą siłę, to jest coś, co ja zawsze mówiłam, że zazdroszczę osobom głęboko wierzącym, tak naprawdę wierzącym, bo to jest zawsze jakaś taka podpora w takich trudnych sytuacjach, kiedy można się tą religią jakoś tam posiłkować. Także widzę, że to im daje dużo. Nie wiem, na ile faktycznie tam te rozmowy z Bogiem i to wszystko, no to wiadomo, to może być takie amerykańskie opowiadanie, wiecie, tam wszyscy z Bogiem rozmawiają i tak dalej. Także tu bym tak trochę dzieliła to na pół. Nie wyobrażam sobie, kiedy wydaje się, że mamy jakąś taką okej relację z tym dzieckiem. Kiedy wydaje się, że no jest normalnym nastolatkiem, trochę tam ma małe potknięcie, ale ogółem no do przodu jest sympatyczny. No słuchali sobie razem jakiegoś tam chrześcijańskiego piosenkarza, tak? Czyli no mieli tą relację, spędzali jakoś razem ten czas. Na te planszówki, jak jechali ci rodzice do tych znajomych swoich, no to on czasem jeździł z nimi te piątkowe wieczory spędzał razem ze swoimi rodzicami właśnie grając z nimi. Także no musieli mieć jakąś tą bliską relację. Odkrycie, że za tą fasadą właściwie czai się taki mrok i taka strona tego swojego dziecka, której kompletnie nie znali, nawet nie podejrzewali, że ona tam jest, no to na pewno też dla nich był bardzo duży cios, bo podejrzewam, że gdzieś tam doszukiwali się, że może czegoś nie dostrzegli, że może gdzieś tam mu mogli pomóc, zwłaszcza jeżeli tam wyszły te rzeczy o tym rzekomym molestowaniu przez jakiegoś krewnego. Prawdopodobnie, jeżeli faktycznie do niego doszło, no mogło być to tym ziarnem, które wykiełkowało w taki, a nie inny sposób. Ta utrata kontroli nad swoim ciałem, nad swoją intymnością, nad swoimi granicami. No potem może właśnie pokutować tym, że pojawia się ta chęć upokorzenia kogoś innego, zdobycia tej dominacji nad kimś innym, a to w dalszym ciągu może właśnie prowadzić do takich rzeczy jak gwałty, mordy, pobicia. W takie oczywiście, mówię tu, jakiś promil przypadków i w skrajnych jakichś takich rozwiązaniu sytuacji. Oczywiście to w żaden sposób nie tłumaczę, tylko po prostu podaję jakąś taką mechanizm, który tutaj zadziałał. Wszystkie te fasady tej opowieści były dla mnie dość interesujące, dlatego chciałam wam ją przedstawić, zwłaszcza, że to nie jest znana sprawa, bo ja tylko właśnie usłyszałam ją u tej dziewczyny w podcaście. Natomiast w żadnym innym podcaście słucham ich zdecydowanie za dużo, ani też w jakichś takich artykułach, które gdzieś tam mi przewijają się. Nie znalazłam nigdy tej sprawy, także wydaje mi się, że bardzo niedoceniona, bo pokazuje, że te nowe techniki mogą zadziałać. To oczywiście się tak złożyło, że po prostu Ryan wyglądał, ja się tak śmieję w cudzysłowie, jak każdy, czyli miał taką dość przeciętną urodę, więc ten taki dość przeciętny rysopis tutaj akurat pasował, a że wyróżnił się właśnie tą bladością skóry, tak dalej, całym kolorytem swoim, no to dlatego wszystkim tak się on skojarzył, że kurczę, wygląda podobnie. I ja tutaj na naszych mediach społecznościowych, nie będzie ten post wrzucony, to też te zdjęcie tam dorzucimy oprócz okładki, jak zawsze, to zdjęcie właśnie zrobione przez te laboratorium, które to robiło, ten paraban, no to oni też tam zrobili taki plakat, na którym prócz tych danych, które były, jest jeszcze faktyczne zdjęcie Ryana, będziecie mogli sami sobie porównać, na ile to jest podobne, ale tak jak wspomniałam, to jeszcze trochę raczkuje, ale zobaczcie, jaki w tym jest super potencjał, żeby czynnie łapać zbrodniarzy, a nie tylko czekać, aż gdzieś tam znajdziemy te DNA w innej sprawie, tylko tu już zaczyna to być faktycznie czynne narzędzie prowadzenia śledztwa. No i tak jak wspomniałam, będę chciała wam przedstawić też sprawę, w której użyto tej drugiej techniki, no bo to jest jeszcze bardziej fascynujące, że faktycznie odkrywa się osobę kompletnie niezwiązaną z ofiarą, która po prostu na przykład przejeżdżała, ale udaje się ją zmapować, że w tym miejscu na pewno była i udaje się odnaleźć ją i porównać DNA i są osoby naprawdę skazywane nawet po 40 paru latach, chyba tam była ta jakaś sprawa, gdzie był mężczyzna skazany, bo oczywiście on całe życie przeżył na wolności, założył rodzinę i tak dalej, ale ta sprawiedliwość w końcu jest wymierzona, to nie jest tak, że to zostaje bez echa, także to też wydaje mi się jest takie ważne, żeby pokazać, że jeżeli coś złego zrobiłeś, to strzeż się, bo technika idzie do przodu i to, że dzisiaj ci się udało wymsknąć wymiarowi sprawiedliwości, to nie znaczy, że za 5-10 lat ktoś nie zapuka do twoich drzwi i nie zaprosi cię na komendę, żeby przesłać, gdzie byłeś w tamtym okresie.
No tak, jestem pod wrażeniem i To trochę brzmi jak takie CSI, kryminalne zagadki, ale tak rzeczywiście jest, że ta technika idzie no niesamowicie do przodu. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to będzie za 10 lat, bo patrząc przez pryzmat naszego życia, no to to się w czasie naszego życia niesamowicie zmieniło. Przecież lata 90. to chyba jeszcze nawet nie było tych testów DNA, tylko na podstawie grupy krwi dochodzono do tego, kto zabił, kto ewentualnie mógł być sprawcą, a tutaj nagle z DNA jesteśmy w stanie zrobić jakiś tam zarys portretu, jak ewentualnie ten sprawca może wyglądać. No i podejrzewam, że być może za te 10 lat to już będą takie portrety konkretne, takie jak zdjęcia, gdzie jak dokładnie może wyglądać sprawca. I to jest po prostu, no to jest kosmiczna technika, która naprawdę... No super, że się tak rozwija, bo tak jak wspomniałaś, ja też co jakiś czas trafiam na sprawy, które są rozwiązane po kilkudziesięciu latach. Gdzieś ostatnio czytałam o sprawie, która została rozwiązana po bodajże około 60 latach. Więc to jest naprawdę spory szmat czasu. Też jakieś pocieszenie w tym, że te sprawy, które wydarzyły się dawno temu, nie są tak zupełnie odłożone na półkę, tylko śledczy jednak gdzieś tam mają z tyłu głowy, o nich pamiętają i one co jakiś czas wracają na stół. Więc super. I więc naprawdę, no, zbrodniarze, strzeżcie się, bo nie znacie dnia ani godziny, jak pokazuje historia, o której też Ola mówiła, że po 40 latach ktoś nagle wpadł i się okazało, że to jest on i sprawiedliwości stało się zadość.
Dokładnie, także to jest takie pocieszające w tej historii, że zaczynamy mieć narzędzia, które pomogą nam wymierzać sprawiedliwość także wtedy, kiedy no, nie został ktoś przyłapany na gorącym uczynku, albo to byli tak zwani jednorazowi sprawcy, czyli właśnie tak jak Ryan. Gdyby nie te techniki, prawdopodobnie nigdy by nie stwierdzono, że to był on, chyba żeby popełnił drugi raz podobny czyn i gdzieś by go tam w końcu powiązano jedno z drugim. Natomiast wielu jest sprawców, którzy właśnie tak jak on trochę fantazjują, flirtują z tym złem, pozwalają troszeczkę tak zromantyzować na pewno to, bo się naoglądali właśnie jakiś Van Diego czy innych i im się wydaje, że to jest super bohater, bo tak łamie te zasady i tak jest taki poza prawem, nie ma szacunku do żadnych wartości i tak dalej, i tak dalej. I próbują zrobić, często niestety dochodzi do takiej tragedii, ale się wycofują, no bo to jednorazowe było jednak zderzenie z tym i okazało się, że to może nie do końca to, co miało być, bo tak samo w przypadku Ryana, on jakieś tam problemy potem miał. Pytanie, czy się bał tego, że zostanie złapany tylko, czy raczej właśnie to, co zrobił, jak ten ciężar tego, co zrobił, do niego dotarł, to zaczęło go to przygniatać, bo właśnie po tym zaczął mieć te coraz częstsze epizody z coraz mocniejszymi narkotykami, jakieś próby samobójcze, także w jakiś sposób musiało go tam od środka coś zżerać w związku z tą sprawą. Oczywiście tu znowu na dwoje babka wróżyła. Czy to był po prostu psychopata manipulujący wszystkimi i bał się o swoje bezpieczeństwo, a wiadomo, że dla psychopaty właściwie tylko moje dobro się liczy. Czy z drugiej strony faktycznie wszystko to, co prezentował, te emocje były prawdziwe, i gdzieś ten właśnie flirt ze złem poszedł za daleko i gdzieś go od środka zjadało to. Tu oczywiście możemy sobie gdybać, prawdopodobnie do końca nigdy się nie dowiemy, co tam u niego w głowie siedzi. Ale tak, mam nadzieję, że ta sprawa was zaciekawiła, że udało mi się oddać sprawiedliwość tutaj Chantę i jej rodzinie, ale też rodzinie Ricksów, zwłaszcza rodzicom Ryana. I że troszeczkę może w tym wszystkim pojawiło się ten promyk takiej nadziei i ta optymistyczna strona tych wszystkich mrocznych spraw, że idzie to do przodu, idą te techniki do przodu, że nie stoimy w miejscu i może za kilka lat pojawią się kolejne możliwości wykorzystania DNA w jakiś inny sposób, gdzie będzie można szybciej, z większą skutecznością szukać sprawców, przez co może ktoś, kto będzie chciał właśnie coś takiego popełnić, no pomyśli kilka razy, zanim to zrobi. Może ilość zbrodni to ograniczy. Także tego się trzymajmy, moi mili. I w taki sposób, myślę, zapakujemy ten odcinek i będziemy go kończyć.
Do usłyszenia w takim razie za tydzień.
Do usłyszenia.